Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Kłaniam się Państwu w Tygodniku Politycznym Radia Poznań. Dla Państwa komentować będą dzisiaj pan redaktor Piotr Zaremba. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pan profesor Krzysztof Brzechczyn. Kłaniam się. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I pan Jan Gładysiak. Kłaniam się pięknie. Dobry wieczór.
Witam Państwa. Dobry wieczór.
Proszę Państwa, a część krajową chciałbym rozpocząć, jeśli się uda, od dwóch tematów. Na pewno niewybranie po raz kolejny Rzecznika Praw Obywatelskich, pani Lidia Staroń, przepadła w głosowaniu. Jakie są tego powody i czy faktycznie, jak mówią niektórzy komentatorzy, tak miało być ze względu na to, że to miejsce musiałoby miejsce w Senacie, które zwolniłaby nowo wybrana Rzecznik Praw Obywatelskich, musiałoby podlegać kolejnemu wyborowi, gdzie do Senatu mógłby znów wejść ktoś z opozycji, czy też jest tak, że po prostu nie udało się zebrać większości. I drugi temat, temat Turowa, który w kontekście odblokowania Baltic Pipe, czyli tej polskiej nitki gazowej, która z północnych złóż będzie transportować gaz i pozwoli nam zupełnie uniezależnić się od Rosji. Czy powinniśmy Turów właśnie też w tym kontekście, w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, bo to się pojawia i chyba jest o wiele bardziej istotne, aniżeli tylko kwestie ekologiczne. Tak to powinniśmy rozważać. Te dwa tematy rozpocznijmy od niewybrania Rzecznika Praw Obywatelskich. Pan Piotr Zaremba.
Oczywiście akurat z tym, co by się stało z miejscem pani Lidii Staroń w Senacie, o tyle nie ma wiele wspólnego, że opozycja w zasadzie powinna chcieć w takim razie, żeby ona została rzecznikiem, bo to miejsce by w tym momencie się opróżniło i można byłoby tam wybrać, to padały różne nazwiska. Natomiast widać było wyraźnie, że opozycja no bardzo jednak się starała, żeby Lidia Staroń nie została rzecznikiem. Zresztą no, nawet wewnątrz samego PiSu, czy klubu PiSu, nie było tutaj jednomyślności. Ona przepadła większą większością niż jej poprzednik, czyli Bartłomiej Wróblewski. Mimo że teoretycznie jest bardziej ponadpartyjna, nie jest związana z PiSem, no ale tutaj różne czynniki grały rolę. Ja myślę, że to potraktowano po prostu jako takie bardzo fundamentalne starcie dwóch plemion, dwóch obozów. To było widać w Sejmie. Opozycja trochę liczyła na to, że w Sejmie przeforsuje swojego kandydata ze względu na stanowisko Jarosława Gowina, jego ludzi. No okazało się jednak, że ze względu na chwiejność Konfederacji, podziały wewnątrz Konfederacji, to się nie udało. No i zgotowała, można powiedzieć, PiS-owi odwet w postaci takiego no, bardzo też nieprzyjemnego przesłuchania pani Lidii Staroń, bardzo złośliwych pod jej adresem krytyk czy uwag. Oczywiście ona miała pewne słabości, bo nie była prawnikiem i tu faktycznie no ta formułka, że rzecznik musi się wykazywać wiedzą prawniczą, mogła być oczywiście jakąś przeszkodą, czy mogła być argumentem przeciwko niej. Natomiast no, tak naprawdę no, jest to konsekwencja pata. To jest konsekwencja pata i ja na koniec jeszcze przypomnę, że no, to nie jest przecież problem tylko tego urzędu. To jest problem stanowiska szefa IPN-u. Tu chyba lepiej byłoby dla PiS-u, gdyby jednak jakiś targ został dokonany. Ludowcy mieli na to nadzieję, Gowin też to podpowiadał. No ale przecież w przyszłym roku będzie wybierany prezes Narodowego Banku Polskiego. No, jeżeli taki, na tak kluczowy urząd nie będzie parlament w stanie nikogo wybrać, no to tutaj przewiduje mocniejszy kryzys niż w przypadku nieobsadzenia stanowiska Rzecznika Praw Obywatelskich. Pamiętajmy, no teraz oczywiście pojawia się pytanie, co PiS zrobi, bo może teoretycznie uchwalić ustawę, która w jakiś inny sposób zapewnia obsadę tego urzędu. No, jest to wtedy rodzaj takiego wiecznego prowizorium. Natomiast no, ja się tym bardzo martwię, myśmy już o tym raz dyskutowali, pamiętam, parę tygodni temu. No ja uważam jednak Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich za bardzo ważny dla Polaków.
No w pewnym sensie nie tylko parę tygodni temu, ale każde z tych wyborów regularnie dyskutujemy i faktycznie jest ten pewien problem. Jednakowoż to, na co zwrócił uwagę pan redaktor Piotr Zaremba, że Lidia Staroń nie uzyskała też 100% głosów ze strony Zjednoczonej Prawicy. Jak to interpretować, Krzysztof Brzechczyn?
No właśnie, tutaj zabrakło trzech głosów, głosów trzech senatorów, którzy głosowali przeciwko niej. No, to ja bym powiedział, że to jest jakiś problem wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, która nie potrafi przeforsować swojego kandydata, czy też dogadać się, tak? Bo tutaj siłą rzeczy taka konstrukcja konstytucji sprawia, że jeżeli dana partia nie ma większości w Senacie, to musi szukać jakiegoś kompromisowego kandydata. No, Lidia Staroń takim kandydatem była. Wydaje mi się, że te zarzuty o tym, o braku kompetencji prawniczych, to one też nie są do końca trafione, bo tu wybieramy osobę, która będzie pełnić określony urząd, tak? I ten urząd ma.
I Lidia Staroń faktycznie miały też doświadczenie w obronie obywateli, prawda? O co chyba chodzi na tej funkcji, żeby ta osoba miała doświadczenie w pracy z obywatelami.
Ona miała, tak? No to ona posiada, bo ona występowała w obronie, powiedzmy, praw wyrzucanych lokatorów. Tutaj jeszcze jedna sprawa jest taka, że ja bym jednak zróżnicował to podejście lewicy, opozycji, dlatego że lewica jednak w sposób taki bardziej pragmatyczny zachowała się, tak? I tutaj to stanowisko Platformy było takie bardziej nieprzyjednane. Ja bym tak to, powiedzmy, oceniał.
A z czego wynika ten brak jedności senatorów Zjednoczonej Prawicy? Jak pan profesor sądzi? Bo to jest zaskakujące. Nie ukrywam, że też zaskakujący jest głos przeciw, który był głosem pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, który, przypomnijmy naszym słuchaczom, jest wraz z senatorem Wadimem Tyszkiewiczem w takim kole, który tworzy w Senacie z panią Lidią Staroń. O ile rzeczywiście Wadim Tyszkiewicz, który bardzo mocno po stronie opozycji się udziela, jest w tym kole, powiedzmy, z takich bardziej formalnych spraw, o tyle ta reakcja Krzysztofa Kwiatkowskiego też jest trochę zaskakująca.
Znaczy, koło senatorów niezależnych to jest taka zbieranina, powiedzmy, senatorów, którzy się nie dostali do większych klubów. I to byli właściwie, to są właściwie senatorzy opozycyjni, ale zagadką jest dla mnie postawa tych trzech senatorów ze Zjednoczonej Prawicy, którzy nie poparli, tak? Nie poparli Lidii Staroń w tym głosowaniu. I tu jest problem, bo się okazuje, że jeżeli Zjednoczona Prawica nie jest zbyt zjednoczona do tego, aby popierać swoich własnych kandydatów, to będzie problem jeszcze większy przy obsadzaniu kolejnych stanowisk. Tutaj tu jest jakiś kryzys, coś tutaj.
Jan Gładysiak, jak pan interpretuje tą sytuację?
Rzeczywiście tutaj wydaje mi się, że w przypadku kandydatury pani Lidii Staroń obóz rządowy obsłużył jakby inne troszeczkę tematy niż sam wybór tego. To znaczy, na pewno chciano zweryfikować na pewno swoje zaplecze, poparcie w Sejmie, znaczy poparcie Zjednoczonej Prawicy. Mówimy tutaj oczywiście o posłach Porozumienia Jarosława Gowina. I ta weryfikacja wypadła w większości negatywnie, to znaczy oni nie poparli, to na pewno jest odnotowane. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, tutaj bym zwrócił uwagę na komentarz pana marszałka Terleckiego, który we właściwym sobie stylu podsumował kandydaturę, którą ją zgłoszono. Dlaczego pani Lidia Staroń? Ponieważ bardzo chce. To jest kandydatura, która oczywiście, to był komentarz deprecjonujący tą kandydaturę, ale pokazywał też stosunek do tej kandydatury, więc jakby też może ta postawa tych kilku senatorów też była wyrazem tego stosunku, takiego finalnego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości do tej kandydatury. Temat kandydatury Lidii Staroń jest już zamknięty i też jakby już do tego nie ma powrotu na pewno. Co będzie się teraz działo? To rzeczywiście jest problem, ponieważ tutaj Trybunał Konstytucyjny wyznaczył horyzont czasowy pewien i rzeczywiście grozi nam pewne prowizorium, nie jestem jego entuzjastą, ale niestety ono się zbliża. To znaczy, z jednej strony dobrze, że Trybunał Konstytucyjny jakby postawił tutaj jakąś granicę do do tego, żeby z tego pata w końcu, no w jakikolwiek, nawet ten no nie najlepszy, ale jednak wyjść. No i teraz klasa polityczna musi tutaj się jakoś dojść do jakiegoś porozumienia, co jak widzimy jest właściwie niemal niemożliwe. Myślę, że to jednak zależy tutaj w większości od porozumienia między Zjednoczoną Prawicą, a chyba jednak PSL-em, bo to najbardziej chyba w tym kierunku pójdzie, jest to ugrupowanie, które najbardziej tutaj mogłoby pójść na jakieś porozumienie w tej sprawie. Nie jest to dobra sytuacja. Większość senacka zachowała się w sposób przewidywalny, całkowicie sprzeczny z tym, co kiedyś mówiono o pani Lidii Staroń, więc jakby widzimy tutaj takie no, totalne zablokowanie w tej takiej postawie antypisowskiej.
No nie wydaje się właśnie, że to było aż tak przewidywalne, bo chociażby też ataki na Lidię Staroń, część tych ataków trochę ad personam, ale także nawet Gazeta Wyborcza szacowała, że jednym czy dwoma nawet głosami Lidia Staroń mogła przejść. Pan Jan Gładysiak wywołał temat marszałka Terleckiego. Mam przed oczami tekst Piotra Zaremby, czy Terlecki to największy kłopot PiSu, z plusa, minusa, faktycznie swada językowa pana wicemarszałka i taka, powiedziałbym, silna osobowość medialno-polityczna, to jest z jednej strony pożytek każdej partii politycznej, ale także może być to pewnym balastem, jak dobrze rozumiem Piotra Zarembę, właśnie głosowanie nad odwołaniem marszałka Terleckiego może Zjednoczonej Opozycji przynieść też pewien kłopot. Panie Piotrze.
No tak, bo przecież jeszcze raz podkreślmy, głosowanie nad Lidią Staroń w Sejmie nie było testem przekonującym ze względu na to, że tam stanowisko Konfederacji zdecydowało. Konfederacja nie ma żadnego powodu, żeby podtrzymywać Terleckiego. Nie lubi go tak jak cała opozycja, bo Terlecki jest wyjątkowo, że tak powiem, no, takim nieprzyjemnym, brutalnym wobec wszystkich spoza własnego obozu politykiem. I w związku z tym Terlecki może być odwołany. Oczywiście jakąś receptą na to, żeby nie było odwołany, byłoby jakieś kolejne porozumienie, czy właśnie nie, może nawet nie kolejne, bo chyba w przypadku Lidii Staroń nie zawierano żadnego porozumienia, natomiast jakieś porozumienie z Konfederacją lub z jej częścią. Ale czy on do niego dojdzie, wątpię. Gowinowcy też nie mają specjalnego powodu się, że tak powiem, ujmować za marszałkiem, ponieważ on jest rzecznikiem w każdej sprawie takiej, powiedziałbym, twardej, ja to nazwałem, kapralskiej linii. To dotyczy zarówno relacji z opozycją. W związku z tym nie doszło do targu. Ja powiadam, mogło dojść do targu w Sejmie i Senacie dotyczącego tych dwóch urzędów, to znaczy urzędu rzecznika i urzędu szefa IPN-u, ale nie doszło, no, bo nie takie jest nastawienie Terleckiego. On z jednej strony właśnie, jak któryś z panów słusznie zauważył, zdeprecjonował kandydaturę Lidii Staroń, ale z drugiej strony no, nie zrobił, że tak powiem, żadnego kroku w kierunku jakiegoś innego rozwiązania, chociaż podobno przez moment Kaczyński był zainteresowany jednak jakimś kompromisem z ludowcami. No i on jest też rzecznikiem, mówię o Terleckim, twardej linii wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. To jest człowiek, który właściwie nie szczędzi zarówno Ziobrze, jak i Gowinowi bardzo nieprzyjemnych uwag. No i to się może zemścić. Oczywiście to nie będzie miało realnie, PiS zachowa formalną większość, pewnie przeforsuje kogoś innego na stanowisko wicemarszałka. Natomiast jeśli by rzeczywiście Terlecki został odwołany, no to symbolicznie jest to jednak jakiś sygnał, no taki, że już nie wszystko PiSowi wolno, że on jakby trochę traci zdolność przeforsowywania każdej swojej decyzji. No to będzie jeszcze taka drobna uwaga, no to, że ci trzej senatorowie PiSu nie byli za Lidią Staroń, no to są właśnie ludzie związani z Gowinem i to jest jakby konsekwencja tego, że Gowin miał tu inny pomysł, prawda? Gowin popierał w Sejmie profesora Wiącka, miał pomysł na ten teoretycznie taki handel wymienny z ludowcami. Kaczyński najpierw był tym zainteresowany, ale potem to odrzucił. No w związku z tym ci senatorowie się zachowali tak, jak się zachowali, no to jest obraz pewnego kryzysu wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. On się nie musi w każdej sprawie objawiać oczywiście, więc w tym sensie to nie jest tak, że już rząd traci większość tak fundamentalnie, zresztą rząd może pewne projekty przeforsowywać innymi większościami, prawda? Na przykład projekty związane z Polskim Ładem może szukać tam poparcia no, na lewicy na przykład. Ale jest to niewątpliwie taki moment, w którym już no, taka wszechmoc mechaniczna, wszechwładza koalicji rządzącej no, została zakwestionowana, czy bardzo w każdym razie osłabiona.
Jeszcze do tego wątku, Krzysztof Brzechczyn, proszę bardzo.
No tu wydaje mi się, że posłowie od Gowina, jednak senatorowie od Gowina zagłosowali, część zagłosowała przeciwko Lidii Staroń, ale część za. Także tutaj też był podział w ramach porozumienia. No, co ja mogę powiedzieć? Nie znam tutaj oczywiście kuluarów Sejmu. No, wydaje się, że Ryszard Terlecki ma taką rolę takiego złego policjanta, który dyscyplinuje tych swoich współkoalicjantów.
I chyba zdaje się, każda partia musi no, mieć właśnie też takie postacie. To chyba też nie specjalnie powinno dziwić.
Bardziej spolegliwa, tak? I tutaj, gdyby nawet doszło do wymiany Ryszarda Terleckiego na kogoś innego, no to ten jego następca by miał taką no, też rolę. A dwa, no ja bym powiedział, że też w polityce liczy się szczerość i pewne jednak uwagi Ryszarda Terleckiego no, są też trafne, tak? Merytorycznie. Może forma budzić powiedzmy jakieś kontrowersje, jakieś zastrzeżenia, no ale na tym też polega polityka, że tych współkoalicjantów trzeba dyscyplinować, jeżeli nie są zbytnio zdyscyplinowani i nie znają swojego miejsca w szeregu, bo ja bym powiedział, że to jest jakby główny problem teraz Zjednoczonej Prawicy, która no, tak naprawdę taką Zjednoczoną Prawicą nie jest, tak? I jednak...
Dodajmy jeszcze, że takie postacie są zwykle barwne dziennikarze, zawsze czekają na chociażby nawet jedno zdanie ze strony marszałka Terleckiego i jak się wydaje właśnie takie postacie są często też no, poszukiwane, niezależnie czy mają, jak nazwał to Piotr Zaremba, styl kapralskiej ligi czy nie, są poszukiwane ze względu na kwiecistość językową do gdzieś skomentowania polityki. Słuchajcie, w tej części, bo czas nam ucieka, chciałem was jeszcze zapytać o Turów. Polska delegacja spotkała się z delegacją czeską. Minister Kurtyka obwieścił, że jest to krok do przodu, ale negocjacje będą trwały chyba nieco dłużej. Widać jednak wyraźnie, że te zapowiedzi, że z Czechami nie da się porozumieć, że nie da się tutaj zawiązać żadnego kompromisu, okazały się bezpodstawne. Raczej słuchając pana ministra Kurtyki, sprawa idzie ku dobremu rozwiązaniu, trudnemu, ale chyba dobremu, jak Ładysiak.
Oby tak było, bo dla nas jest to bardzo ważne, żeby ta sprawa zakończyła się ugodowo dla polskiej strony i żeby kopalnia, a zatem przez to także elektrownia mogły funkcjonować. Jest to dla nas dwa zakłady o charakterze strategicznym. Natomiast musimy tutaj widzieć szeroki kontekst tego, że mamy bardzo trudną pozycję jako Polska, ponieważ Czesi są bardzo zdeterminowani w tej kwestii. Tutaj to nie są tylko kwestie środowiskowe, oczywiście to są przede wszystkim podnoszone i to te doprowadziły głównie do tej sytuacji, w której jesteśmy, to znaczy tego postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, fatalnego i bardzo szkodliwego też dla samego Trybunału, którego, jak wiemy, Polska nie wdrożyła. Natomiast nie chodzi tylko o kwestie przyrodnicze, ponieważ o ile wiem tutaj koncern PGE jakby i tak minimalizował, to znaczy prowadził te działania, był i tak zobowiązany przez normalne przepisy prawa do minimalizowania tych szkód przyrodniczych na tyle, na ile to jest oczywiście możliwe. Bardziej chodzi tutaj o interesy czeskie i pozostałe kopalnie także po stronie niemieckiej. Chodzi też o kontekst aktualnej polityki polityczny w Czechach, gdzie wiemy, że będą na jesieni wybory parlamentarne. Także tu ten kontekst jest szerszy, nie chodzi tylko o kwestie przyrodnicze. Mamy bardzo trudną pozycję, jeśli chodzi o Polskę do negocjowania, ale no, oby się to zakończyło dla nas pomyślnie.
Panie Gładysiak jest znawcą polityki czeskiej i Czech. Nie mogę nie zapytać o jeszcze szerszy kontekst Turowa, kontekst przewartościowań w polityce energetycznej w całej Europie, Nord Stream 2, który zostanie ukończony, ale także, jak już wspomniałem na wstępie, ukończony zostanie, o co zapowiedział minister Naimski, do 1 października przyszłego roku będzie już działał Baltic Pipe, co pozwoli na import gazu zupełnie niezależnie od Rosji. Czy w tym kontekście też pańskim zdaniem powinniśmy czytać ten spór o Turów? Czy jest to zbyt szeroki kontekst, czy też jednak on powinien być tutaj włączony?
Tak, to znaczy na pewno to też gdzieś odgrywa jakąś rolę, ponieważ Niemcy, którzy chcą być tym głównym beneficjentem Nord Stream 2 i sprzedawać ten gaz, zależy im na tym, żeby takie kraje jak Polska traciły inne źródła energetyczne, czyli właśnie węgiel brunatny, ponieważ wtedy będziemy musieli kupować, będąc pod ścianą, będziemy musieli kupować gaz właśnie z tego kierunku, jaki będzie przepływał przez Nord Stream 2. Ponadto też ta sytuacja no, zaognia polsko-czeskie relacje w sposób oczywisty i to jest na rękę Niemcom, którzy obawiają się tutaj wzrostu pozycji polskiej i takiej integracji tego regionu i Grupy Wyszehradzkiej, czy szerzej Trójmorza, ponieważ dla nich to będzie niekorzystne, bo będą mieli trudniejszego partnera w tych kwestiach też energetycznych, a wiemy, że szczególnie Trójmorze jest projektem, w którym komponent energetyczny jest tym kluczowym.
Panowie, zwracam się do Piotra Zaremby i Krzysztofa Brzechczyna. Jak wy oceniacie polską reprezentację negocjatorów i zapowiedzi ministra Kurtyki? Piotr Zaremba.
Ciężko przewidywać, bo pamiętamy, że początek tych negocjacji był dosyć taki deprymujący, to znaczy komunikaty polskiej strony były inne, a komunikaty strony czeskiej inne. Pytanie, czy teraz to oczywiście się jakoś nie przełamie, ale nie umieliśmy tego załatwić i nie umieliśmy tego załatwić zresztą jeszcze wcześniej oczywiście. To jest, to Ludwik Dorn napisał teraz taki bardzo ciekawy artykuł, w którym pokazywał zaniedbania różnych ekip w tej sferze właśnie energetycznej. No to jest oczywiście jakaś tam słabość planowania, także słabość dyplomatyczna. I no, niezależnie od tego, że ja się zgadzam absolutnie, że te wszystkie konteksty istnieją, że krótko mówiąc nam różni, że tak powiem, nasi sąsiedzi, nie tylko sąsiedzi chcą zrobić krzywdę. I zgadzam się z tym, że Polska nie może tak naprawdę zrobić czegoś takiego jak zamknięcie tej kopalni. To jest po prostu niemożliwe z punktu widzenia, żaden kraj by tego nie zrobił, no ale zarazem te mechanizmy są dość nieubłagane, dość mechaniczne. No pamiętajmy, nam grożą jednak poważne kary. I to no, ja tutaj z zaciekawieniem, ale i ze strachem patrzę na to, bo niewątpliwie jeżeli my tę sprawę w jakiś tam sposób widowiskowy przegramy, to no, wzrosną nastroje antyunijne w Polsce z zupełnie zrozumiałych powodów skąd. To znaczy, to jest zupełnie logiczne, prawda? To znaczy, Polacy nie mają, że tak powiem, z kolei obowiązku rozumieć, dlaczego nasza kopalnia jest tak szczególnie szkodliwa, kiedy wokół są inne tego typu zakłady, prawda, niemieckie bądź czeskie. No. Ale mówię, no. Jest jednak też coś takiego jak pewien pragmatyzm Czechów. Czesi jednak mieli pewne pożytki ze współdziałania z Polską, więc może oczywiście to są tylko takie pomruki, które zapowiadają jednak coś, co się nie stanie ostatecznie.
Bardzo krótko, Krzysztof Leszczyn, jeszcze ten wątek.
Tak, ja sprawdzałem przed tą rozmową mapę. To po stronie niemieckiej jest 6 kopalń węgla brunatnego, a po stronie czeskiej w tej okolicy Turowa 5. I to są większe, częstokroć kopalnie o większym wydobyciu niż Turów. I teraz no, wydaje mi się, że tutaj musi być jakieś drugie dno tej decyzji, dlatego że jak określić te straty ekologiczne, czy te zmiany ekologiczne, czy one pochodzą od Turowa, czy też od innych większych kopalń, które znajdują się albo po stronie czeskiej, albo po stronie niemieckiej. Tak więc tu na pewno jakieś elementy polityczności, czy polityczne w tej decyzji o zamknięciu.
O czym pewnie w trakcie negocjacji jako opinia publiczna będziemy się dowiadywać. Proszę Państwa, przechodzimy do części międzynarodowej naszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, Tygodnik Polityczny. W części międzynarodowej chciałbym przejść do zapowiadanego tydzień temu omówienia spotkania Putin-Biden. Bardzo ciekawe komentarze. Jedna z lokalnych niemieckich gazet, Wiesbadener Kurier, komentuje to w ten sposób, że przy stole siedziała trzecia strona. Prezydent Chin Xi Jinping i w sytuacji, w której Amerykanie tracą w Azji grunt pod nogami, Chińczycy budują największą na świecie flotę wojenną, zwiększyli wydatki w ostatnich dekadach w ostatniej dekadzie konkretnie o prawie 75% wydatki na zbrojenia i prowadzą bardzo agresywną politykę handlu i ekspansji, to tak naprawdę osłabiona Rosja, Rosja, która znajduje się w głębokim kryzysie, nie tylko politycznym, ale kryzysie gospodarczym, Rosja o wiele słabsza niż Stany Zjednoczone, tak naprawdę nie jest równorzędnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i być może cały ten szczyt miał być próbą wysądowania przez nową administrację Białego Domu możliwości no właśnie, zdobycia opinii, w jaki sposób Rosja może zachować się w stosunku do Chin. Jak panowie patrzycie na tę kwestię? Rozpocznę od profesora Krzysztofa Brzechczyna.
No, na pewno Rosja w tym trójkącie Stany Zjednoczone, Chiny jest podmiotem, wydaje się, że najsłabszym, ale to nie oznacza, że nie jest ona groźna. Ona próbuje wygrywać rywalizację chińsko-amerykańską, która, czy tego chcemy, czy nie, no to ona się rozgrywa i trwa na naszych oczach. I stanowisko Bidena wobec Rosji, takie właśnie miękkie, zgoda na dokończenie Nord Stream 2, wydaje mi się, że jest to próba jakby kupienia czy przekonania Rosji, aby ona zawarła jakiś sojusz, porozumienie przeciwko czy antychińskie, tak? A tu Rosja może i nie jest tym najpotężniejszym czy najbardziej istotnym graczem, ale jest takim mięsiskiem uwagi. I teraz jej, powiedzmy, stanowisko może określić tą przyszłą konfrontację czy tą rywalizację, wyniki rywalizacji chińsko-amerykańskiej, która się toczy najpierw się ona toczyła na polu gospodarczym, no i to wyglądało, powiedzmy, dosyć niewinnie, tak? Teraz widzimy, że Chiny mają coraz większe aspiracje polityczne, a też ta rywalizacja toczy się w sferze symbolicznej, podwój kosmosu, tak? To trzeba na to zwrócić uwagę.
Jan Gładysiak, jak pan patrzy na sprawę tego szczytu? Wielu komentatorów, dodam, mówi, że to był szczyt chłodny, szczyt, który zresztą był krótszy niż zakładano, nie skończył się również wspólną konferencją prasową, nie skończył się też, nie był też kontynuowany tak nieformalnie w formie obiadu. Widać, że chyba niewiele udało się z tego na tym szczycie obu stronom ugrać. Jan Gładysiak.
Rzeczywiście tak można to odbierać. Na pewno Amerykanie potrzebują Rosji do konfrontacji z Chinami, do tej rywalizacji. To jest tutaj niewątpliwie. Rosja oczywiście doskonale zdaje sobie z tego sprawę i na pewno tutaj swoich jakichkolwiek działań strategicznych, które byłyby po myśli Stanów Zjednoczonych, na pewno nie zrobi za darmo. To już widzimy w takich w sprawach, które dla Ameryki nie są strategiczne, a przynajmniej nie w tym sensie pierwszorzędnym, a które dla nas są istotne, to tu też było wspominane, czyli ta takie zielone światło dla Nord Stream 2. Oczywiście oficjalnie nadal są przeciw, ale formalnie w zasadzie nic z tym nie robią, żeby to jakoś zatrzymać. Czy tutaj jakieś...
Oficjalnie są zniesione sankcje, więc to jest oficjalnie i oficjalnie Nord Stream 2 zostanie zakończony, prawda?
Tak. Znaki zapytania, jeśli chodzi o pomoc militarną dla Ukrainy. Tutaj Ukraina najbardziej jest zagrożona tymi decyzjami, a to strategiczne obszary dla wpływów rosyjskich, no to jest zupełnie oczywiste. Więc jakby to są takie gesty, które Stany Zjednoczone wykonują, wykonanie też gestów wobec Niemiec, które jakby mają być przedłużeniem, które jakby, no tak twierdzą komentatorzy, że będą miały teraz wolną rękę bardziej tutaj, jeśli chodzi o Europę i też właśnie Niemcy też będą potrzebni w tej rywalizacji amerykańsko-chińskiej. Natomiast czy to się uda, no to jest rzeczywiście, to jest pytanie, ponieważ jeśli, a prawdą jest, że Chiny rozbudowują mocno swoją flotę, bo wiedzą doskonale, że potęga amerykańska polega na panowaniu nad morzami, więc Chiny muszą po prostu tą swoją potęgę na morzach zwiększyć i tych konfliktów będziemy widzieli coraz więcej, ponieważ, no, ponieważ nie buduje się floty po to, żeby ją trzymać w portach, tylko żeby zaznaczała tą swoją obecność mocarstwową na morzach. I tutaj ten kierunek chiński tutaj jest głównym motywem działania administracji Joe Bidena, tak przynajmniej się wydaje. Dla nas to jest fatalne. Mieliśmy wywiad głośny w Rzeczpospolitej szefa polskiej dyplomacji, który był no taką troszkę ostatnią deską ratunku, nie wiem czy to jest dobre słowo, ale no bardzo, bardzo krytycznie wypowiedziano się, pan minister Rau przedstawił też pewne detale, jak wyglądała współpraca polsko-amerykańska w ostatnich miesiącach. No i dla nas są to fatalne informacje pod każdym względem, no kiedy już opowiada się o tej kuchni, no to znaczy, że to już jest źle naprawdę, że nie było właściwie żadnych konsultacji. To, co się wydarzyło na szczycie NATO, te spotkania, no trudno uznać to za coś poważnego, jakieś to właściwie należy odczytywać jako takie poinformowanie po prostu sojuszników formalnych przecież w NATO o tym, co zamierzamy właśnie zrobić i tyle. To nie były konsultacje, to było poinformowanie po prostu, prawda?
Być może powinniśmy postawić tą kwestię w taki sposób, czy faktycznie sojusze ulegną zmianie. Widzieliśmy także jednak, że po tym krótkim, ale odbytym spotkaniu między panem prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem Joe Bidenem, można by powiedzieć, że to ustępstwo nie oznacza szczególnie dużej zmiany w polityce zewnętrznej Stanów Zjednoczonych. Piotr Zaremba, jak pan redaktor na to patrzy?
To znaczy, no zaczynając od końca, ja mam wątpliwości, czy minister Rau powinien tak otwarcie mówić o tym, że Polska została pominięta, no bo to jest taka trochę, takie trochę przyznawanie się do własnej słabości. Natomiast co do całej reszty, no to mam takie wrażenie, że sygnały Bidena są sprzeczne trochę, czy jakby różne, no bo niewątpliwie Biden bardzo mocno podkreślił wagę NATO. Tutaj rzeczywiście ogólną logikę sojuszu, ogólną wartość sojuszu podkreślił i to jest coś, co jest no jakby pewną ciągłością polityki amerykańskiej. Z drugiej strony w stosunku nie tylko do Polski przecież, ale także na przykład krajów bałtyckich, no te posunięcia związane z Nord Stream są oczywiście niepokojące. I to powiedzmy sobie szczerze, no to nie są posunięcia zwrócone tak całkiem ku Rosji, bardziej ku Niemcom. To jest jednak ta koncepcja, że no trzeba odwrócić to, co robił Trump. Trump beształ Unię Europejską, próbował organizować rozmaite takie no przedsięwzięcia dla Niemców, niekorzystne czy niepokojące, no więc trzeba to teraz odwrócić, zakończyć. Natomiast ja jeszcze bym przypomniał o jednej rzeczy. Każda administracja amerykańska zaczynała od jakichś, że tak powiem, prób przynajmniej ograniczonego detente w stosunkach z Rosjanami. To się z reguły potem nie udawało i kończyło się albo rozczarowaniami, albo w każdym razie no innym już językiem, innym tonem, innymi posunięciami, ale trochę tak jest. Oczywiście w przypadku Bidena to jest niejednoznaczne, no bo jeśli niedawno nazwał Putina mordercą, no to nie jest dobry punkt wyjścia do układania sobie z Rosją stosunków. Na pewno ten kontekst chiński ma znaczenie, to oczywiście z panami się trzeba zgodzić, bo wszyscy tak mówią, prawda? To jest oczywiste. Natomiast no, mam wrażenie, że to jest taki moment, gdzie jeszcze nie wiemy do końca, o co Bidenowi chodzi. No pytanie, czy on do końca wie, o co mu.
Czyli zgodziłby się pan z tą opinią, że ten szczyt został zorganizowany zbyt szybko. On trochę jednak wyprzedził pewne fakty, które dopiero ukształtują relacje międzynarodowe między supermocarstwami, w tym przypadku Stanami Zjednoczonymi, a Federacją Rosyjską.
To do mnie jeszcze, tak?
Tak jest.
No, być może. Natomiast no, pamiętajmy na przykład Departament Stanu był zdaje się przeciwny temu tej zmianie dotyczącej Nord Stream 2 i no, to jest trochę też taka osobista polityka Bidena. On bardzo chce zaznaczyć swoją obecność. Może ma też takie poczucie, że nie ma czasu, śpieszy się trochę w takim osobistym sensie. Jest już mocno wiekowym politykiem. No, zobaczymy. Natomiast no, podkreślę raz jeszcze, każda administracja amerykańska w ostatnich latach próbowała na początku jakichś odwilży czy jakiegoś właśnie kokietowania Rosjan i to się nigdy nie utrzymywało, więc ja nie sądzę, żeby tutaj była jakaś tak powiem, trwałość tej polityki, natomiast no, oczywiście no, to, co się stało, to się stało, no, rezygnacja z tych sankcji dotyczących Nord Stream 2, no, to jest niewątpliwie fakt dla Polski niekorzystny.
Proszę Państwa, do tematów na pewno będziemy powracać. My natomiast w ostatniej części naszego programu z powrotem wracamy do spraw polskich. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak i moi goście, profesor Krzysztof Brzechczyn, pan Jan Gładysiak, redaktor Piotr Zaremba. W trzeciej części wracamy do stolicy województwa podkarpackiego, do Rzeszowa. Konrad Fiołek wygrywa wybory w pierwszej turze, uzyskuje 56,51% głosów. Na drugim miejscu ulokowała się pani Ewa Leniart z 23,62% głosów. Zaraz za nią pan Marcin Warchoł 10,72% i pan Grzegorz Braun 9,15%. Frekwencja, już chyba nas nie dziwią te frekwencje powyżej 50%, w Rzeszowie wyniosła ona też powyżej 50%, dokładnie 54% jeszcze parę lat temu, także tutaj w Poznaniu, kiedy po raz pierwszy wygrał Jacek Jaśkowiak, również ta frekwencja była omawiana jako coś szczególnego, że ludzie zaczęli się interesować. Widać wyraźnie, że zainteresowanie wyborami samorządowymi jest duże, jest wysokie. Oczywiście ktoś może powiedzieć, szklanka do połowy pusta, bo to jest tylko 50%, ale to jest jak na polskie warunki wydaje się dobra frekwencja i kontekst dużej polityki, kontekst, który pokazuje, że no, w kupie siła, jak mówi przysłowie, i czy z wyborów rzeszowskich można waszym zdaniem coś wnioskować o wyborach ogólnopolskich, czy też należy je potraktować tak jak wszystkie wybory w dużych miastach, gdzie sytuacja polityczna jest znana od dłuższego czasu. Rozpocznę od pana Jana Gładysiaka.
Dokładnie jest tak, jak pan powiedział w ostatnim zdaniu. Sytuacja polityczna w dużych miastach jest znana, ona się nie zmienia, jest co więcej utrwala się. Ten elektorat się ugruntowuje w tym, bo oczywiście mówimy w kontekście, rysujemy to na mapie polityki ogólnokrajowej, więc mówimy tu o tym, że kandydatka obozu władzy, pani wojewoda Leniart przegrała. Mieliśmy tam też dwóch kandydatów z tego obozu, bo był pan Marcin Warchoł także. Więc tutaj ja bym nie wyciągał jakichś daleko idących wniosków poza tą rywalizacją taką i w obozie władzy bezpośrednią, czy też troszkę, ale także w obozie opozycji, bo przecież ten kandydat, pan prezydent Fiołek, prezydent elekt, już też no, będzie musiał odpłacić za to, że miał poparcie całej opozycji, no to nie było za darmo. Natomiast trudno mówić tu o jakimś zaskoczeniu, oczywiście ta pierwsza tura gdzieś tam wisiała w powietrzu, im było bliżej tego wyboru, tych dnia wyborów też to już bardziej jednoznacznie wskazywały sondaże, że to idzie w tym kierunku. Na pewno nikt się nie spodziewa, że to będzie aż takie mocne poparcie, ale no to tak to wyszło i to dobrze, że ten temat też został rozstrzygnięty, bo pamiętamy, że te wybory były przekładane. Natomiast jakby tutaj niczego nowego się nie dowiedzieliśmy. Trudno mówić o zaskoczeniu jakimkolwiek. Poprzedni prezydent Ferenc był też wybierany wielokrotnie, chyba dwukrotnie w pierwszej turze, wywodził się z SLD. Pan Fiołek też ma taką konotację lewicową mocno, więc jakby i też był w klubie prezydenckim pana prezydenta Ferenca, więc
chciałbym się na chwilę zatrzymać.
Jeżeli mam wskazywać tutaj największego przegranego, to jest to pan prezydent Ferenc, którego kandydat
czy faktycznie jest tak, że przegranym jest prezydent Tadeusz Ferenc. Pamiętam, że kiedy cała ta kampania się rozpoczynała, zapytałem profesora Krzysztofa Brzechczyna, czy poparcie odchodzącego tak popularnego prezydenta Ferenca może się przełożyć bez bezpośrednio na punkty wyborcze i pan profesor Brzechczyk w naszym programie tutaj no, okazał się tutaj prorockim komentatorem, bo stwierdził, że takiego przełożenia raczej nie ma. Ale czy faktycznie przegrał prezydent Ferenc? Ponieważ biorąc pod uwagę, że Konrad Fiołek reprezentuje jednak, tak jak powiedział pan Jan Gładysiak, trochę z opozycji, trochę z lewicy, reprezentuje profil polityczny pana Ferenca. W pewnym sensie przegrał prywatnie Tadeusz Ferenc, który z jakichś powodów lubił albo znał Marcina Warchoła, natomiast opcja, która wygrała, jest jak najbardziej opcją, którą reprezentował Tadeusz Ferenc. Krzysztof Brzechczyn, no teraz może pan tutaj z dumą komentować, bo pan przewidział jakby.
Tak, to znaczy, od początku wydawało mi się, że to poparcie Tadeusza Ferenca dla Zjednoczonej Prawicy, dla ministra Warchoła było coś swoistym, powiedzmy, takim koniem trojańskim, tak, dla Zjednoczonej Prawicy, dlatego że tutaj w Polsce chyba jest, no nie wiem, nie jestem politologiem, ale w pewnym okresie rządząca koalicja wystawiła trzech kandydatów, tak, swoich. Po miesiącu kandydat Porozumienia zrezygnował. Nie wiem, nie jestem politologiem, ale wątpię, czy w jakimkolwiek innym kraju zdarzyła się taka sytuacja. Teraz, jeżeli chodzi o wyniki wyborów, no to one nie są takie jednoznaczne, dlatego że w 2018 roku Tadeusz Ferenc wygrał w pierwszej turze i zdobył 64% głosów. A teraz Konrad Fiołek zdobył 56%, czyli 8% głosów mniej, i to tak samo się przełożyło na liczbę głosów, bo w 2018 roku Tadeusz Ferenc otrzymał 51 tysięcy głosów, a teraz Konrad Fiołek 45 tysięcy. I tutaj też komentatorzy zwracają uwagę na to, że wzrosła liczba wyborców, którzy oddali głos łącznie na Leniart i na ministra Warchoła. Tak więc w porównaniu z 2018 rokiem 2018 nastąpił wzrost wyborców niezjednoczonej prawicy. Zagadką w ogóle jest, jak oceniać tutaj wystąpienie i wynik Brauna, który otrzymał 9% głosów i na niego głosowało około 7 tysięcy osób. A w 2018 roku kandydat Nowej Prawicy otrzymał tylko 1%, tak? I 1% głosów i poniżej 1000 osób na niego głosowało. Tak więc tutaj te wyniki są niejednoznaczne i je można w różny sposób interpretować. Zmierzając do końca, na pewno przegrała strategia, czy brak strategii Zjednoczonej Prawicy, bo powinien być jeden kandydat i nie wskazywany przez polityka z innej opcji. Tak? Tutaj na tym wyniku zaważyła słabość Zjednoczonej Prawicy i gdyby był wystawiony jeden kandydat, to wydaje mi się, że no ta druga tura byłaby...
Aczkolwiek prawdopodobnie psychologicznie była to sytuacja bardzo trudna, bo bardzo popularny prezydent, jakim był Tadeusz Ferenc, wskazał Marcina Warchoła i ten ruch wsteczny w polityce jest o wiele, wiele trudniejszy niż nawet czasem radykalniejszy ruch do przodu. Ale zatrzymajmy się na chwilę na Grzegorzu Braunie. Za chwilę, Krzysztofie, oddam ci głos. Piotr Zaremba, bo Krzysztof Brzechczyn, wydaje mi się, wywołał też ważny i chyba nie tak do końca przedyskutowany przez brać komentatorską sukces, bo trzeba tak to nazwać, Grzegorza Brauna. Czy to jest tylko tak, że jest jakaś grupa zwolenników Konfederacji Grzegorza Brauna na Podkarpaciu w Rzeszowie, czy też Grzegorz Braun no, przeciera popularność i przeciera trwałą obecność dla Konfederacji na scenie politycznej? Jak to pan ocenia?
No na pewno to jest różnica, kiedy startuje jakiś lokalny działacz prawicy na prawo od PiSu, a czym innym jest, jak przyjeżdża, prawda, znany pan z telewizji, to oczywiście może też działać w drugą stronę, ale no jest to jednak znana twarz. ponieważ całe wybory miały trochę charakter plebiscytu, one jednak wychodziły poza logikę taką stricte samorządową, stricte rzeszowską, no to także i to był jakiś tam element. No, bardzo możliwe, że jakąś rolę odgrywa jednak no, ciągle mocno obecny w polityce temat w stosunku do Unii Europejskiej. Bardzo możliwe, że jakąś rolę tu miało jednak bardzo radykalne wystąpienia Grzegorza Brauna dotyczące pandemii. A to jest jakby wątek, który się pojawiał. On praktycznie kwestionował w ogóle konieczność jakichkolwiek restrykcji i był jedynym kandydatem, który to głosił.
Czyli stawiałby pan taką tezę, że właśnie ta grupa, nazwijmy ją generalnie antyszczepionkowo, antymaseczkowo, antywirusowa, skupiła się z tych powodów na Grzegorzu Braunie.
Tak. Między innymi z tych oczywiście, być może nie tylko z tych. Natomiast co do całości tych wyborów, to ja bym powiedział tak, ja bym się nie pocieszał tym, że Ferenc miał lepsze wyniki niż Fiołek. W tym sensie nie pocieszał, że jakby nie twierdziłbym, że to jest coś pozytywnego dla Zjednoczonej Prawicy, bo tamte wybory miały charakter właśnie samorządowy. To znaczy tamte wybory trochę jakby... Tam nie było elementu plebiscytu, prawda? Tutaj był jednak element plebiscytu. No i to 55% dla kandydata popieranego przez całą opozycję jest jednak ważnym sygnałem dotyczącym dużych miast. Oczywiście to jest coś, co my wiemy już od dawna. To nie jest coś nowego. Ta scena raczej jest zamrożona niż ulega jakimś zmianom. Natomiast no, na przykład PiS mógł się spodziewać tego, że pojawi się jakiś efekt związany z Polskim Ładem, prawda? Gdzie jest jednak bardzo dużo rzeczy obiecano Polakom. Obiecano modyfikację systemu podatkowego, obiecano odejście od umów śmieciowych, no, wzrost wydatków na służbę zdrowia. I jednak w przypadku Rzeszowa to nie zadziałało. To znaczy tam jest jednak szklany sufit, prawda? To znaczy też nic się nie stało w drugą stronę. To znaczy prawica nie straciła. Natomiast może nawet trochę zyskała właśnie tak w detalicznych rachunkach. Natomiast no jednak duże miasta są dla niej zamknięte. I oczywiście to nie oznacza, że ona przegra w skali całego kraju, bo przecież istnieje też prowincja, istnieje wieś i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no nie doszło do efektu związanego z Polskim Ładem, co zresztą Jarosław Kaczyński powiedział na klubie, wyjazdowym klubie PiSu w Pruszkowie po posiedzeniu, kiedy wybrano Lidię Staroń, on mówił o tym, że no spodziewano się jednak tu jakiegoś efektu, tego efektu nie było.
Jan Gładysiak, ostatnie pytanie w tej serii. Uważa pan, że opozycja będzie formowała takie wspólne listy wyborcze? To jest jeszcze dalekie pytanie. W polityce czas biegnie o wiele szybciej i wiadomość sprzed tygodnia może bardzo szybko stać się archeologią polityczną, ale gdybyśmy mieli tak pogdybać, uważa pan, że lekcja rzeszowska spowoduje, że opozycja, aby wygrać ze Zjednoczoną Prawicą, będzie próbowała właśnie w taką wspólną listę wystawić, czy też jest to raczej scenariusz, który nie pogodzi tych wszystkich interesów? Jan Gładysiak.
Jeśli już, to tylko w kontekście, być może w kontekście ruchu Szymona Hołowni i Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej szerzej, może PSL, natomiast na pewno nie w przypadku Lewicy. Lewica posmakowała tutaj w ostatnim czasie mocniej takiej autonomii, też srogo za to zapłaciła, jeśli chodzi o odbiór medialny i takie wspólne rozmycie się na jednej wielkiej liście, którą też jest bardzo trudno ułożyć, bo to jest no, wtedy tych miejsc biorących jest znacznie mniej wszystkich, trudniej pogodzić te wszystkie oczekiwania, więc nie wierzę w wielką wspólną listę. Częściowo jakieś zjednoczenie ruchów politycznych po stronie opozycyjnym pewnie tak, ale w jedną listę na pewno nie.
I na zakończenie jeszcze, bo zgłaszał się Krzysztof Grzeszczyn, proszę bardzo.
No ja też sądzę, że wspólna lista to byłaby, jest niemożliwa raczej, bo tutaj te interesy opozycji są po prostu zbyt rozbieżne, bo jakieś środowiska by straciły jednak tą swoją podmiotowość. No być może można się zastanawiać nad tym mitycznym powrotem Tuska, tak, ale on też nie jest jakby, nie jest też autorytetem dla całej opozycji. Trzeba pamiętać o tym, że Tusk odszedł z polskiej polityki w 2014 roku. Na następne wybory to są rok 2023, to już minie 9 lat, tak, czyli 9 nowych roczników wyborców będzie podejmować decyzje. No i w tym sensie no, Tusk dla nich nie jest żadnym jakimś autorytetem, tak? To też
no o Tusku rozmawialiśmy już w zeszłym tygodniu. Ja bym dodał tylko może do tego wątku, że rzeczywiście Konrad Fiołek wygrał jako kandydat Zjednoczonej Opozycji, ale tak naprawdę cała ta konstrukcja będzie testowana po tym, jak zostanie już prezydentem i w jaki sposób poszczególne ugrupowania, które go poparły, odnajdą się czy to w stanowiskach, czy to w ideach, czy to w projektach jego, jakie będzie realizował jako prezydent miasta. Więc można powiedzieć, że tak naprawdę ta konstrukcja będzie dopiero przetestowana. Bardzo wam dziękuję za dzisiejszy komentarz. Moje kanoniczne pytanie, oczywiście pewnie jak wszyscy oglądacie, albo jak prawie wszyscy oglądacie, czy też spoglądacie na piłkę nożną, ale pytam was o świat poza piłki nożnej. Jest też piękna pogoda, piękne lato. Można czytać, można oglądać, można słuchać. Co polecacie naszym słuchaczom? Piotr Zaręba.
Ja bym polecił skromny film, on pytanie jak długo się utrzyma w ogóle na ekranach, Amatorzy Iwony Siekierzyńskiej. To jest film o ludziach z zespołem Downa, którzy przygotowują przedstawienie teatralne, więc to także jest tam jakby teatr w filmie, teatr szekspirowski zresztą. No to jest bardzo taki empatyczny film, myślę, że dający duże pole do refleksji nad tym bardzo trudnym w gruncie rzeczy i takim nie cukierkowym pokazanym, ale kontaktem czy relacją między ludźmi zdrowymi i ludźmi chorymi. Wspaniałe role Wojciecha Solarza i Anny Dymnej. No wiem, że do kina w tej chwili jest może akurat mniej fajnie chodzić, bo jest bardzo gorąco, ale myślę, że warto byłoby tego filmu jeszcze poszukać.
Jan Gładysiak?
Ja troszkę w poprzek polecę stronę internetową ciekawą. Mamy okres upałów i w Wielkopolsce, w Poznaniu jeździmy nad wodę i jest bardzo ciekawa strona, to jest strona projektu takiego artystyczno-społecznego bardziej, jeziorawielkopolski.pl. Autorka tej strony, Daria Mielcarzewicz, jeździ nad różne jeziora Wielkopolski i opisuje je w bardzo wyjątkowy i ciekawy sposób. I jeśli ktoś szuka wskazówki, gdzie można byłoby pojechać nad wodę i się ochłodzić w wyjątkowym, unikalnym miejscu, to na tej stronie na pewno warto znaleźć takie miejsce, jeziorawielkopolski.pl. Polecam.
No właśnie, jak pan Jan to mówił, otwarłem tą stronę i faktycznie jest interesująca, bardzo dobrze zrobiona, bo jak wszyscy wiemy, także ci, którzy są spoza Wielkopolski, Wielkopolska z jezior słynie. Proszę pana profesora Brzechczyna, co pan proponuje? Co czytać może nad jeziorem właśnie?
Tak, w nowszych kinach jest klimatyzacja, tak więc upał nie powinien odstraszać, a ja chciałbym zachęcić do zapoznania się z najnowszym biuletynem Instytutu Pamięci Narodowej. Biuletyn jest dostępny na pocztach, w Poczcie Polskiej między innymi i ten najnowszy numer poświęcony jest Poznańskiemu Czerwcowi. W tym roku, w tym miesiącu minie kolejna okrągła rocznica i można się tutaj dowiedzieć na przykład z tego numeru, tak, o reakcjach brytyjskiej prasy na poznański czerwiec, o tym jak doszło do poznańskiego czerwca i też są artykuły dotyczące pamięci i różnych wystaw. Tak więc polecam.
Panowie, będziemy kończyć, natomiast w przyszłym tygodniu szerzej będziemy o czerwcu rozmawiać, także o współczesnych politycznych konsekwencjach czerwca. Już teraz państwa do tego programu zapraszam. Moimi i państwa gośćmi byli dzisiaj profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, dobranoc państwu.
Pan Piotr Zaręba, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I pan Jan Gładysiak, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kłaniam się państwu, życzę dobrego tygodnia, życzę wypoczynku tym, którzy go rozpoczynają i zapraszam państwa do kolejnego magazynu Tygodnik Polityczny Radia Poznań o normalnej porze. Cezary Kościelniak, dobranoc państwu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.